Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! Trzy, dwa, jeden, akcja! Bo dzisiaj tak musimy powiedzieć.
Dobrze, Łukaszu, to ja na początku mam do ciebie pytanie. Czy ty wiesz, jak w Paryżu nazywają w McDonaldzie ćwierć funciaka z serem?
Oczywiście. Royal z serem.
Dokładnie tak. Royal z serem, McRoyal z serem, tak nazywa się w Paryżu, a my tutaj odnosimy się do legendarnej sceny z filmu Pulp Fiction Quentina Tarantino, bo dzisiaj w naszym odcinku i prawdopodobnie przez następne kilka odcinków, być może jeden jeszcze, być może dwa, to się okaże, będziemy rozmawiać o Quentinie Tarantino i jego powiązaniach z muzyką.
Tak, a wiesz, że ja jeszcze nawiążę do tamtej sceny i uchodzę pewnie za dziwaka i ty mnie wyśmiejesz i pewnie połowa słuchaczy mnie wyśmieje, bo ja lubię frytki z majonezem.
A ja też lubię frytki z majonezem.
No są frytki z majonezem, są okej.
Okay. Ja wiem, oni tam hejtują pomysł frytek z majonezem w tej scenie.
Nie kumają tego.
Nie, nie, nie. Dla nich to jest jakaś ohyda. No tak, ale ja też lubię z majonezem, więc wszystko dobrze. W świecie Pulp Fiction byśmy się w takim razie nie odnaleźli, ale to może i lepiej.
Chyba tak. Znaczy nam nie po drodze z tymi ziomkami, no by się na nas obrazili. Ale tak, mówimy o Quentinie Tarantino i mówimy o muzyce, powiązania Quentina Tarantino z muzyką. Proszę Państwa, my wiemy, wszyscy to wiedzą, ale powiedzmy to sobie otwartym tekstem, Quentin wielkim reżyserem jest.
Zdecydowanie i być może moim ulubionym.
Być może moim ulubionym też, szczerze mówiąc. Nie licząc takich starych tam hollywoodzkich reżyserów typu Frank Capra, ale my dzisiaj o Quentinie. Quentin to jest creme de la creme kinematografii współczesnej, a jedyne czego możemy żałować to, że po prostu kręci te filmy tak dokładnie, że jest ich mniej niż byśmy chcieli. No właśnie, ale jak to się stało, że my w ogóle rozmawiamy o muzyce, Kuba, z Quentinem? Czy muzyka dla Quentina jest ważna?
Wydaje mi się, że jest wręcz kluczowa i jest wspaniałym przykładem wykorzystania muzyki w soundtrackach i w filmie w sposób, powiedziałbym, że trochę niekonwencjonalny, o czym jeszcze też będziemy mówić. No i on po prostu ma te soundtracki, to są wspaniałe, ja bym to nazwał mixtape'y różnych artystów, które idealnie pasują do tego, co się dzieje na ekranie. No i trzeba to omówić.
Trzeba to omówić i tak jak przygotowałeś ten skrypt, bo ty jesteś wielkim fanem Quentina i nie ukrywam, cała merytoryka tego odcinka w zasadzie spoczywała na twoim wsadzie, wkładzie i wielkiej pracy, to w tych jego cytatach no, przebijają się takie wątki dosyć charakterystyczne, o które byś nie podejrzewał reżysera, bo on mówi o filmie i muzyce, są pewne cechy wspólne, ale on jasno to określił, jest duch filmu, jest beat filmu, jest rytm, również jeśli chodzi o te filmy, które on robi i to samo dotyczy muzyki. Oczywiście drugą rzeczą, którą trzeba podkreślić, Quentin jest maniakiem kina, jest wielkim pasjonatem, on za dzieciaka oglądał mnóstwo filmów, zjadł na tym zęby, ale on też jest absolutnym muzykoholikiem. Ma gust świetny, ma potężną kolekcję płyt i no właśnie, te filmy się zaczynają i kończą od muzyki i ty chyba też byś coś o tym dopowiedział, nie? Że to jest bardzo taki charakterystyczny znak, że on zaczyna z wysokiego C.
Tak, ja mam kilka cytatów tutaj Quentina, które chciałem przytoczyć w takim może odrobinę skrócie, coś tutaj powyrzucam z tego, bo tego jest naprawdę sporo, ale on się odnosi właśnie do tych napisów początkowych i końcowych, do tych scen, które film otwierają, i tego, jak soundtrack jest właśnie wykorzystywany, żeby nadać tutaj jakąś konkretną atmosferę i taki, tak jak już wspomniałeś, beat i rytm do filmu. Więc on mówi tak. Jedna z rzeczy, którą robię, kiedy zaczynam pisać film albo mam pomysł na niego, to przeglądam moją kolekcję płyt winylowych i zaczynam puszczać utwory, próbując znaleźć osobowość i duszę tego filmu. I nagle bum, w końcu trafiam na jeden, dwa, trzy kawałki albo na jedną konkretną piosenkę i myślę, o, to będzie utwór do napisów początkowych. Dla mnie napisy otwierające są bardzo ważne, bo często to jedyny moment, który większość filmów poświęca na budowanie nastroju. cool wstęp z napisami, przed którymi gra muzyka. Cokolwiek, co zdecydujesz się tutaj zrobić, ustawi ton do filmu, który jest dla ciebie bardzo ważny. Na samym początku, podczas wymyślania historii do filmu, zawsze staram znaleźć się odpowiednie utwory, które będą grały właśnie na start i jego koniec. Kiedy je w końcu znajdę, to doprowadzą mnie do tego, jaką osobowość i rytm będzie miała całość. On ma w domu taki pokój, w którym ma po prostu dziesiątki winyli, bo on jest kolekcjonerem płyt winylowych. Wszystko ma to podzielone w jakichś takich kartonach, na gatunki, w jakichś szafach poupychane i tak dalej. I po prostu on sobie przechodzi przez ten pokój w domu, wybiera jakieś albumy, próbuje różne utwory i szuka tej inspiracji na to, jaki będzie robił film i jaka muzyka w nim będzie i co będzie tą sceną otwierającą.
No właśnie, to jest absolutnie niesamowite, bo idealnie to opisałeś, ale ta muzyka jest kluczem do stworzenia, a w zasadzie wspomożenia, określenia tożsamości tego filmu. I ja znalazłem taki cytat, który super mówi, bo niewiele osób może sobie zdawać sprawę z tego, jak ważny jest rytm. Znaczy na pewno wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale Hans von Bülow, taki niemiecki dyrygent, wirtuoz, pianista, kompozytor okresu romantyzmu, powiedział, że na samym początku był rytm. Rytm jest czymś absolutnie pierwotnym i jak się słucha numerów Quentina, zwłaszcza na początku, to one nadają rytm, ale też jakby określają pęd tego filmu, tak jakby, czy to będzie ballada, czy to będzie takie no, delikatne, czy tam jednak będzie harda jazda, tak jak z Dickiem Dale'em, z tym słynnym utworem, który on gra na wstępie do Pulp Fiction, który oczywiście nie jest jego, ale jest przez niego wykonany i ta jego wersja jest użyta w filmie. I ten rytm to jest właśnie coś, o czym ja nie słyszałem żadnego reżysera, który by tak o tym opowiadał.
To prawda, Quentin jest tutaj pod tym względem unikatowy i wydaje mi się, że jego wykorzystanie utworów, muzyki, no bądźmy szczerzy, większości popularnej, bo on oczywiście ma też takie soundtrackowe utwory typowo, czyli muzyka, która gra gdzieś tam w tle, one są zazwyczaj skomponowane przez Ennio Morricone, o tym jeszcze będziemy mówić dalej w odcinku. Natomiast on wybiera takie utwory, które nie są jakimiś gigantycznymi hitami. To nigdy nie jest taka pierwsza liga z radia, utworów, którzy wszyscy znają, utworów, które no, gdzieś tam się przewijają cały czas, to zazwyczaj jest jakaś tam taka nisza. To są artyści często już trochę zapomnieni, to są artyści, którzy no, nie byli najbardziej popularni, nawet u szczytu swojej sławy, a nawet jeśli byli, to on wybiera takie utwory, które nie są tymi najbardziej już no takimi sztampowymi przykładami ich, tak? Czyli wybiera sobie coś, co jest troszkę mniej znane, z mniej znanego albumu, no zasadniczo nic, co tak naprawdę było jakimś ogromnym hitem. Tutaj mam inny fajny też cytat Quentina. Staram się nie używać muzyki jako opakowania, tak jak to robi prawie każdy. Wstawić nieszkodliwą muzykę tylko po to, żeby zmarnować trochę czasu. I to jest moim zdaniem tutaj bardzo charakterystyczne też, że u niego każdy utwór ma sens, jest w relacji jakby do danej postaci, która w danym momencie w filmie coś robi, albo jest to jakiś swego rodzaju jakby main theme, jakiś taki motyw przewodni, który dana postać ma. I co jest ciekawe, to są też zazwyczaj takie utwory, które można by powiedzieć, że ta postać by słuchała, bądź nawet dosłownie w tym filmie słucha, bo w wielu filmach Tarantino jest tak, że oni sobie puszczają winyle, puszczają sobie coś z taśmy magnetofonowej. Często bohater właśnie podczas tej sceny tego słucha. Równie często też ten utwór śpiewa na ekranie, co mi się wydaje również bardzo tutaj istotne, jeśli chodzi o Quentina Tarantino i tego, jak właśnie to połączenie filmu i muzyki u niego występuje. No jest zdecydowanie pod tym względem unikatowy. I tak jak on mówi, no to czego szuka, to dusza filmu i beat, który będzie go prowadził tu odnośnie tych utworów otwierających jego filmy.
Tak, i mamy tutaj zupełnie inny obraz reżysera niż podejrzewałbym o to, jak to w rzeczywistości wygląda, czyli pewnie jest jakiś pomysł, ale na dobrą sprawę zaczyna się od tych utworów, takich, które zaczynają, kończą, a on potem do tego buduje historię. Ja myślałem, że jest zupełnie na odwrót, a tutaj okazuje się, że Quentin ma metodę pracy totalnie inną i strasznie mi się podobało to, że on te kawałki oczywiście wybiera bardzo uważnie, ale on jeszcze wprowadza swoich aktorów, dlaczego dany numer jest ważny dla tej sceny, dla niego, jak on się czuł, kiedy go po raz pierwszy usłyszał, kontekst sytuacyjny mu opowiada. I to mnóstwo musi zmieniać, jeśli chodzi o perspektywę pracy takiego aktora i w ogóle jak on wczuwa się w daną scenę.
Ja przeczytałem gdzieś tutaj w tych informacjach, które używamy do tego odcinka, że on w ogóle robi mixtape'y, czyli jakieś taśmy, playlisty i tak dalej, postaci z danego filmu i wysyła to do aktorów. To znaczy aktor dostaje wcześniej zestaw utworów, która postać, którą będzie grał, tej muzyki by słuchała i oni to dostają, żeby się wczuć w tą postać, w ten klimat tego, co będą za jakiś czas próbować portretować na ekranie i w kinach i w telewizji. Także no jest to naprawdę bardzo nietypowe podejście. No i tak jak tutaj mówiliśmy, no większość reżyserów wpycha tą muzykę tak po prostu, żeby ona sobie gdzieś grała w tle, żeby wzbogacać tę scenę o tą warstwę muzyczną, ale bardzo często Quentin ma rację, że to jest taki trochę zapychacz. To jest tak, żeby no po prostu coś w tle grało, żeby nie było ciszy. A Quentin bardzo fajnie dozuje te utwory, bo to też jest tak, że u Quentina jest sporo momentów, kiedy muzyki nie ma. I to jest moim zdaniem też tutaj kluczowe. To nie jest tylko to, że on sobie wybiera dobre utwory, które pasują do danych scen, ale też to, że pomiędzy tymi utworami tej muzyki nie ma.
Tym bardziej, że on ma tą tendencję do robienia takich długich dialogów czasami, prawda? I do przeciągania takiego maksymalnego, fajnego oczywiście w tym sensie. I słuchacz siłą rzeczy musi się skupić na tym dialogu, bo no nic go nie rozprasza. I to jest super. Co my mamy w filmografii do omówienia? Mamy Wściekłe psy, mamy Prawdziwy romans, gdzie on co prawda nie był reżyserem, ale był chyba autorem scenariusza. Pulp Fiction od Zmierzchu do Świtu to jest kolejny przykład, gdzie on napisał scenariusz, jednocześnie miał tam swoją rolę, Jackie Brown, Kill Bill, obie części, Death Proof, Ben Carter Wojny, Inglourious Basterds, Django Unchained, Nienawistną ósemkę, Hateful Eight. To są te filmy, które my mamy na tapecie, w których Quentin maczał swoje paluchy. No i tutaj odniesiemy się do muzyki z tych wybranych dzieł.
Dokładnie tak. Omijamy Once Upon a Time in Hollywood, na razie przynajmniej, bo mamy w planie jeszcze jeden odcinek poświęcony właśnie pewnego razu w Hollywood i całej historii Charlesa Mansona, tych morderstw, bo tam było wiele powiązań z muzyką, to sobie zostawimy na jakiś inny moment, nie będziemy o tym mówić teraz. No dobrze, Łukaszu, ale to jak już omówiliśmy taki trochę wstęp do tego, jak Quentin Tarantino pracuje z muzyką w swoich filmach, to ja mam do ciebie takie osobiste pytanie, na zasadzie jaka jest twoja relacja z Quentinem, ulubiony film, ulubiony kawałek z filmów Quentina, i może jakaś ulubiona scena?
No to ja uchodzę za takiego fana filmów Quentina Tarantino, jak chyba za fana Metalliki, to znaczy lubię ich od Loada i Reloada. A u Quentina to lubię jego późniejszą twórczość. To znaczy ja sobie zdaję sprawę, że i cenię wybitnie i lubię jego wczesne filmy, natomiast no jakoś późniejszy Quentin po prostu ze mną najbardziej rezonuje. To znaczy mój ulubiony film to jest absolutnie Ben Carter Wojny. Jeśli chodzi o ulubioną scenę, to jest zdecydowanie akcja z Ku Klux Klanem, z Django. No, we didn't brought the extra bag. Nie wzięliśmy dodatkowej białej chusty. Moja żona to szyła, coś tam, co się kłócą. Wspaniałe to było. Ulubiony kawałek jest też nietypowy, bo to jest Nieżyjący od niedawna Brother Dash i kawałek Too Old to Die Young z Django Unchained. I bardzo mi się podobało, jak Quentin użył tam też kawałka singer-songwritera Jima Croce, I Got a Name. Cudowny utwór. A mój ulubiony film? No to Ben Carter, ale jak miał dawać do topu, to z tych nietypowych, to na drugim miejscu byłby Czwarty pokój z Czterech pokoi, który on wyreżyserował. A na trzecim no to dałbym tego Kill Billa, powiedzmy, no to tak zamykając.
Okej, no to ja jestem innym typem fana Quentina Tarantino. Ja uwielbiam jego wczesne filmy. Dla mnie ten klimat lat 90. jest tutaj taki kluczowy w tym wszystkim, bo z tym mi się właśnie bardziej kojarzy Quentin niż z tą późniejszą twórczością, dlatego dla mnie Wściekłe psy, Pulp Fiction, Jackie Brown. Uwielbiam też właśnie ten Prawdziwy romans, o którym tu już mówiliśmy, gdzie on jest tylko i wyłącznie twórcą scenariusza, a nie reżyserem tego filmu. To też jest absolutny klasyk. Mój ulubiony to wydaje mi się, że Pulp Fiction. No nie będę tutaj jakoś bardzo oryginalny. Natomiast uważam Jackie Brown za jeden z najbardziej niedocenionych filmów Tarantino, bo on jest tak pomijany i na zasadzie, a no taki po prostu sobie kryminał. A ja Jackie Brown bardzo lubię i uważam, że ma wspaniały klimat i jest to, no tak, wydaje mi się, że po Pulp Fiction mój ulubiony film Quentina. Natomiast nie jestem fanem, i teraz ci zaskoczę bardzo, bo to jest twój ulubiony film, czyli Pękartów Wojny. Jakoś nie za bardzo mi leży. Wolę Django od Pękartów. Ale to nie jest tak, że ja nie lubię jakiegoś filmu Tarantino, bo to też trzeba powiedzieć, że spośród tych 9 filmów, które on nakręcił, bo on mówi, że on nakręci tylko 10 i więcej już nigdy nie będzie kręcił, on ma w planie 10 filmów i nic więcej. Więc nakręcił do tego momentu 9 i ja każdy z nich lubię. To jest na tej zasadzie, że mi jest ciężko powiedzieć, który lubię najmniej, bo no bo wszystkie lubię po prostu.
No bo to jest tak na zasadzie, że wiesz, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nie oglądałeś chłamu, nie bawiłeś się źle i nie dużyło ci się to na pewno.
Dokładnie, tak.
Zjesz dobre jedzenie, to jest naprawdę świetne żarło. Po prostu wolisz trochę inną kuchnię ewentualnie od tego szefa zakładu.
To jest dokładnie to. To jest inne danie, które pasuje ci bardziej, a to drugie też było spoko, ale może nie do końca twoje. Co do kawałków, to ja mam tutaj podobnie dość do ciebie, bo muszę powiedzieć, że I Got a Name Jima Cruz jest naprawdę super i jest świetnie wpasowane w Django Unchained. Django Unchained to będzie mój ulubiony soundtrack w ogóle, wydaje mi się. Na drugim miejscu będzie soundtrack właśnie do Jackie Brown, gdzie jest bardzo dużo tych takich soul R&B numerów. I właśnie z Jackie Brown jeden z moich ulubionych utworów, który się przewija też w tym filmie, to jest Sissy Strut zespołu The Meters, który jest tam użyty kilkukrotnie w tym filmie jako podkład i uważam, że świetnie pasuje do klimatu Jackie Brown. Natomiast zgodzę się z tobą, że utwór już niestety świętej pamięci Brother Dash, skomponowany właśnie do Django Unchained, do tej sceny, kiedy oni zabijają tych traperów w tej chacie drewnianej, no to to jest Mistrzostwo Świata, to jest najlepszy oryginalny utwór, który został napisany na potrzeby filmu Quentina Tarantino, moim zdaniem. A moja ulubiona scena to jest historia z zegarkiem w Pulp Fiction.
Ja nie pamiętałem tej sceny jeszcze dzisiaj rano. Zgadzam się, jest epicka.
To jest Mistrzostwo Świata, to jest scena, w której Christopher Walken przychodzi do młodego Butcha, czyli postaci granej przez Bruce'a Willisa. Tylko że tutaj, jako że jest to flashback z przeszłości, to jest to po prostu jakieś dziecko. I opowiada, że jego ojciec zginął na wojnie i on mu przyniósł zegarek, który jest w jego rodzinie pokolenia, ale potem mu tłumaczy, że nie mieli go gdzie ukrywać i musieli go ukryć w wiadomym miejscu w więzieniu, żeby go nie znaleźli. Najpierw jego ojciec miał go tam 5 lat, a potem on 2 lata i teraz mu go przynosi i daje mu go do ręki.
Wyciągnął go.
Ten plot twist, bo ta historia zaczyna się normalnie. On przychodzi i po prostu mu opowiada całą historię tej jego rodziny, jak ten zegarek krąży i potem przechodzi
tak,
do tego.
Tak, to jest takie patetyczne. I z tym poker face'em Walken, który to opowiada, Walken.
Tak, nie, ta scena mnie za każdym razem po prostu absolutnie niszczy.
No tak, a jak on mu dodaje ten zerek, to on się budzi już jako dorosły Bruce Willis przed walką, tak?
Tak, dokładnie tak. Dokładnie.
Grubo tam po prostu poszedł Quentin, no ale wiadomo, grubo też zaczął w swoim debiucie, ale do tego też przejdziemy.
Tak, ale jeszcze mamy jedną osobę, która chciała się w tym temacie wypowiedzieć, która jest bardzo połączona z Quentinem Tarantino tutaj w serduszku swoim i fragmenty twórczości Quentina Tarantino też przewijają się w twórczości The Hard Rockets. Łukasz Sojka przed nami, szanowni państwo, będzie opowiadał o jego relacji z Quentinem Tarantino, o ulubionej scenie i o tym, jak Hard Rockets jest inspirowane przez Quentina Tarantino. Łukasz Sojka.
Łukasz Sojka cały na biało po historii z zegarkiem wyjętym z tyłka kolesia taty Bruce'a Willisa czy z filmu. Dobrze, Łukaszu, startujesz.
Cześć, tu Sojka z Hard Rockets. Niezmiernie mi miło, że mój ulubiony podcast muzyczny Pick Please zaprosił mnie do współsprawstwa w ich kolejnym odcinku i jeszcze bardziej mi miło, że jest to odcinek o muzyce w filmach Quentina Tarantino, którego filmy uwielbiam pasjami. I zacznę od takiego statementu trochę może kontrowersyjnego, ponieważ zrobiłem sobie taki mały research przypominający kwestie muzyczne w filmach Quentina Tarantino. I uwaga, pod wpływem tego researchu muszę powiedzieć, że wyszło mi, że ja w ogóle nie zwracam uwagi na muzykę w filmach Tarantino. W tym momencie już słyszę ten chlupot benzyny wylewanej z kanistra, dźwięk takiej zapalniczki otwieranej i zamykanej. No bo jak to przecież nie zwracać uwagi na muzykę w filmach Tarantino, która zawsze jest świetna i tak dalej. Ale powiem szczerze, że tak sobie przejrzałem, nie miałem niestety czasu, żeby obejrzeć od nowa filmy Tarantino, wszystkie, które widziałem, a widziałem właściwie wszystkie. I jeszcze raz przypomnieć sobie tą muzykę, która tam jest i w jakim jest kontekście. Więc sobie przejrzałem soundtracki, jakie są, i byłem bardzo zdziwiony, że na przykład w filmie, który stosunkowo niedawno widziałem, czyli w filmie dawno temu w Hollywood, pojawia się na przykład kilka utworów Purple, albo pojawia się utwór Vanilla Future. I co jest grane? Przecież ja w ogóle nie pamiętam, kiedy to się tam gdzieś przewinęło, a są to utwory, które ja znam, które bardzo lubię. Co więcej, w absolutnie kultowym filmie, który widziałem kilka, jeśli nie kilkanaście razy, czyli Pulp Fiction, jest utwór Son of the Preacher Man, który w ogóle uwielbiam pasjami, niezależnie od filmu Tarantino. I też nie wiem, w jakiej on jest scenie. I jak tak sobie nad tym zacząłem myśleć, to stwierdziłem, że kurczę, Tarantino jest gościem, który bierze tą muzykę, zwykle znakomitą, świetną i nigdy przypadkową, po czym wykorzystuje ją w filmie w taki sposób, że ona się staje tak integralną częścią filmu, że ja w ogóle nie pamiętam o niej. Ona jest po prostu elementem opowieści, ja pamiętam opowieść, ale zupełnie nie pamiętam muzyki. Pamiętam, że była dobra zazwyczaj. Także to jest ten mój statement. Ja nie zwracam uwagi na muzykę w filmach Tarantino. Wiem, że jest dobra, a po fakcie dowiaduję się ze zdumieniem, że były tam utwory, które lubię, szanuję, podziwiam i są znakomite. No, to tyle, jeśli chodzi o ten statement, który zapowiedziałem na początku. Nie wiem, jak jego level kontrowersyjności, no ale tak postanowiłem się z wami podzielić takim spostrzeżeniem. Dostałem tutaj taką rozpiskę, o czym mam powiedzieć w tymże podcaście, więc będę punkt po punkcie to realizował. Ulubiony film. Nie jest to łatwe pytanie dla mnie w przypadku Tarantino, ale nie jest też do końca trudne. Znaczy ono nie jest łatwe, jeżeli ja musiałbym naprawdę wybrać jeden film, bo mam dwa ulubione filmy Tarantino i akurat w tym przypadku wybór jest dla mnie bardzo prosty. Pierwszy mój ulubiony film to są Bękarty wojny i to jest pod względem opowieści, pod względem wywrócenia na lewą stronę historii, pod względem wyważenia pomiędzy jakimś absurdem, komedią, a powagą tematyki, którą ten film porusza, no to jest w ogóle top. No i oczywiście wisienką na torcie, chociaż nie wiem, czy można powiedzieć o wisience na torcie, bo wisienka to jest taki mały akcent, to jest jakiś taki crème de la crème tego tortu, to jest aktorstwo. To jest Christopher Waltz, który jest przegenialnym, najlepszym ever czarnym charakterem, jakiego ja widziałem w jakimkolwiek filmie, no to tutaj jego rola nazisty jest po prostu w punkt. No i Brad Pitt ze swoim wspaniałym amerykańskim akcentem, z którym mówi po włosku. To jest coś, co ja do dzisiaj pamiętam, a nie pamiętam na przykład zupełnie, jakie utwory pojawiały się w tym filmie, choć tam też były utwory, które ja znałem i nie była to ścieżka muzyczna wyłącznie skomponowana na potrzeby filmu, bo Tarantino często właśnie swoje ścieżki muzyczne komponuje z utworów już istniejących, a czasami z tak zwanej muzyki oryginalnej i utworów już istniejących, więc ja nie pamiętam, co tam w Bękartach wojny się pojawiło w warstwie muzycznej. Pamiętam Brada Pitta mówiącego po włosku i pamiętam Christophera Waltza, który w pierwszej scenie prowadzi podobno najlepszy dialog w historii kina. Tak uznała Gildia Scenarzystów, bodajże ja się podpisuję obiema rękami pod tym, choć nie należę do Gildii Scenarzystów. Także to jest mój pierwszy ulubiony film Tarantino i zupełnie na równi z tym filmem, będę bardzo nieoryginalny, to jest Pulp Fiction. Tam wszystko się zgadza też. No i muzyka jest jego integralną częścią. No to jest jeden z nielicznych filmów, gdzie ja pamiętam niektóre utwory muzyczne, które się tam pojawiły i wiem, gdzie się pojawiły. Choć niekoniecznie to oznacza, że to są moje ulubione momenty w filmach Tarantino. Także ulubione filmy, bo na jeden ulubiony film się niestety nie jestem w stanie zdecydować. Ulubiona muzyczna scena. Tu nie miałem problemu, absolutnie. Moja ulubiona muzyczna scena to jest scena w Nienawistnej ósemce, gdzie Kurt Russell rozwala zabytkową gitarę Martina. I to jest w ogóle tak absurdalna sytuacja. To jest jak z filmu o Adasiu Miałczyńskim, który miał na sygnał pokazać, jak będą wysadzać dzień później most i go wysadził niechcący. Ale nawet bardziej, bo w przypadku gitary Martina to był eksponat, którego się już nie da odtworzyć. Nie wiem do końca, co to mówi o mnie, że to jest moja ulubiona scena muzyczna. Zresztą mówiliście o tym w podcaście Pick Please, więc tam zachęcam do sprawdzenia archiwalnego odcinka, gdzie ten temat się pojawia. Po prostu przez przypadek na planie została rozwalona gitara zabytkowa z 1870 roku, jedyny istniejący egzemplarz na świecie, ponieważ ktoś zapomniał w ostatniej chwili podmienić Kurtowi Russellowi oryginalnej gitary na rekwizyt sceniczny. No i Kurt Russell wziął i tego Martina z 1870 roku w scenie rozwalił na twarzach zebranych aktorów, spośród których wszyscy wiedzieli, że to jest ta oryginalna gitara. Oprócz tego Kurta Russella widać przerażenie absolutne. I ja bardzo lubię muzea osobiście, lubię je zwiedzać, ale to jest taka nasza próba desperacka zatrzymania czasu w biegu, który biegnie i my go nie zatrzymamy, nie ma takiej możliwości, to może dlatego, że to jest ten paluch Monty Pythonowski z nieba, który nam pokazuje, że jednak nie, możecie sobie tam konserwować gitary Martina, ale przyjdzie Kurt Russell i jej i tak rozwali. Także to jest mój ulubiony muzyczny moment w filmach Tarantino, absolutny numer jeden. No i co jeszcze? Ulubiony utwór z filmów Tarantino? No to trochę mam z tym problem na tej zasadzie, o której ja mówiłem na początku, czyli ja nie zwracam uwagi na muzykę w filmach Tarantino i tam jest mnóstwo świetnych numerów, spośród których ja miałbym problem, żeby wybrać mój ulubiony, bo jest i właśnie Son of the Preacher Man, Dusty Springfield, który ja po prostu pasjami uwielbiam. Jest She's Just Killing Me z ZZ Topów, to jest film Rodriguez'a, ale ze scenariuszem Tarantino, czyli Od Zmierzchu do Świtu, zresztą jest tam też Stevie Ray Vaughan i no, Tarantino ma świetny gust muzyczny i wybiera świetne rzeczy, to już tam mówiłem, też Purple, Vanilla Fudge i tak dalej. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Vanilla Fudge, Vanilla w każdym razie, jakaś taka z dużą ilością organów Hammonda. Natomiast mój ulubiony utwór też nie będę oryginalny chyba, ponieważ mój ulubiony utwór w filmie Tarantino to jest Chuck Berry, You Never Can Tell, w tej scenie, w której John Travolta z Umą Thurman kompletnie zrobieni za pomocą dużej ilości koksu. Myślę, że po prostu tak dobrze to grają. Nie podejrzewam ich o to, żeby na planie gdzieś tam się raczyli. To jest mój ulubiony utwór w filmach Quentina Tarantino, bo to jest jeden z nielicznych utworów, który ja wiem, że on tam był i w którym momencie był. I pomimo tego, że jest integralną częścią opowieści, to on jest opowieścią sam w sobie. Kolejnym punktem tutaj jest Hard Rockets i Quentin. Oczywiście jest. Jest pewne nawiązanie. Teraz będzie lokowanie produktu. W 2022 roku zespół Hard Rockets, w którym mam wielką przyjemność grać na gitarze i śpiewać, wydał płytę Elektryczne Dziady i inne gusła. I mamy tam piosenkę Joker, która też jest piosenką, która zyskała swój tytuł pod wpływem filmu pod tytułem Joker, który nie jest filmem Quentina Tarantino, ale jak tak sobie zwrotki, które w tym utworze wcześniej sobie funkcjonowały same sobie, zespoliłem z tytułem Joker i tak sobie wyobraziłem tego bohatera filmu Joker w kontekście tych zwrotek, to dopisałem jeszcze trzecią i też, żeby wszystko mi się spięło tak, jakbym chciał, żeby się spinała cała ta opowieść, to na koniec utworu gwizdam gwizdankę, utwór, który nazywa się Twisted Minds bodajże, który w oryginale w filmie, nie wiem, czy ona go tam gwizdże, ale to jest taka scena, w której Daryl Hannah z przepaską na oku idzie przez szpital po to, żeby główną bohaterkę pozbawić życia. No i to właśnie jest Hard Rockets i Quentin Tarantino. A poza tym to pasjami uwielbiam, kocham, jakby powiedziała Kora Jackowska. Także to dziękuję za uwagę. Dobranoc.
No tak, no to jak zwykle na moich barkach jest najcięższe po prostu zadanie, ja to niosę to brzemię, czyli muszę kontynuować po Łukaszu Sojce. Nie ma nic gorszego chyba, no ale okej, to tak jakbyś po głównej gwieździe po prostu miał występować na scenie, no super. Dobra, tak, mamy sekcję aktorów filmu Quentina Tarantino i ich w zasadzie związkach z muzyką. Jak pojawiali się w utworach, ale nie tylko, jak przysłużyli się przemysłowi muzycznemu, czy mieli jakieś przygody w ogóle, jeśli chodzi o swoją edukację związaną z muzyką. No ale tak zaczynając od względnych początków, Uma Thurman była dla mnie dużym zaskoczeniem. To znaczy, no Uma Thurman nie śpiewa, nie gra na niczym, ale akurat mimo wszystko była bohaterką jednego z utworów Fallout Boya. Oni zrobili piosenkę o Umie Thurman. She wants to dance like Uma Thurman. No, czyli to takie są fragmenty w tym utworze. Ona chce tańczyć jak Uma Thurman i to jest ewidentnie odniesienie do Umy Thurman, która tańczyła w Pulp Fiction. Nawiasem mówiąc, można tylko jeszcze wspomnieć, że Uma Thurman bardzo się stresowała sceną. Już jakby nie było kultową
tańca z Johnem Travoltą.
No bo przecież John Travolta, wybitny tancerz, świetny wokalista, który jakby nie było, brał udział w kultowych filmach. Grease 78 i Gorączka sobotniej nocy z 77 roku, no to jest legendarny aktor, jeśli chodzi o właśnie musicale. No i mimo wszystko ten taniec u mnie Thurman chyba nieźle poszedł, skoro Fallout Boy napisał o tym kawałek, a przynajmniej fragment utworu. Chociaż nie, cały kawałek też się nazywa Uma Thurman, więc bardzo przepraszam, ale jednak została bohaterką. Brad Pitt nie śpiewał, nie gra na niczym, ale jako aktor i można powiedzieć taki inwestor i pasjonat wspólnie z producentem Damianem Quintardem sprawił, że na nowo otworzyło się jakby studio Miraval. To jest takie legendarne studio nagraniowe, które jest we Francji, Chateau Miraval, gdzie nagrywali między innymi Pink Floyd, Sting i The Cranberries. I to było studio, które przez lata, dekady było w zasadzie nieużywane, było nietknięte, ono faktycznie nie pracowało. No i tam ewidentnie wpompowano solidne paczki dolarów, no bo to studio wygląda fantastycznie. Byłem na tej stronie, tam jest odnowiona konsoleta, jest mnóstwo rzeczy odnowionych, pozostawiona dużą ilość tego sprzętu, zakupiono nowe, to wygląda przefantastycznie i to studio zostało wskrzeszone. Christopher Waltz z kolei próbował swoich sił w muzyce, to znaczy on studiował na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu, chciał związać swoje życie z operą, ale gdzieś tam po drodze stwierdził, że tego głosu jednak mieć nie będzie, bo go nie ma, więc tym bardziej go sobie nie wyrobi. To będzie blooper.
Nie, dobrze.
No ładne. Dobrze. Tak, ale jednak udało mu się wyreżyserować na przykład Falstaffa, który jest taką komedią opartą na dziełach Szekspira, do której zresztą Verdi skomponował muzykę. Potem jeszcze wyreżyserował kolejną operę, Kawałek Srebrnej Róży, dokładnie w 2013 roku. No ale my kojarzymy Christophera Waltza z wybitnej roli Landy w Bankartach Wojny, zresztą potem też grał w Django, fantastyczny, kapitalny aktor. Eli Roth, który grał w Bankartach Wojny, ale też Death Proofie, był reżyserem teledysku, a w zasadzie singla autorstwa niejakiego Snoop Liona.
A wiesz, kto to jest Snoop Lion?
Nie wiem, kto to jest Snoop Lion.
To jest alter ego Snoop Doga, który gra reggae.
A tak myślałem, ale nie wiedziałem, że Snoop grał reggae.
Tak, on gra w przeróżne rzeczy, od country z Willie Nelsonem, aż po alter ego Snoop Lion, który gra reggae.
Dobra, Michael Madsen z Kill Bill, Nienawistna ósemka, Wściekłe psy, wystąpił w klipie do utworu Michaela Jacksona, You Rock My World, był w teledysku razem z Chrisem Tuckerem, i Marlonem Brando.
Tak, i to było ostatnie sfilmowane pojawienie się Marlona Brando na ekranie, ten teledysk. Już Marlon nigdy więcej nie wystąpił. Także no, Michael Madsen miał tutaj szczęście, że udało mu się pojawić. No i jakby na to nie patrzeć, Michael Jackson to jednak jest Michael Jackson, legenda popu i no, te numery są po prostu super, a tym bardziej You Rock My World jest naprawdę bardzo fajnym kawałkiem.
I to są fantastyczne sprawy, to są piękne rzeczy i pewnie tych związków jest jeszcze więcej. Jeśli ktoś zna te związki aktorów z muzyką, to niech da znać, zanim my przejdziemy do części filmowej.
Tak, ale zanim my przejdziemy do części filmowej, to ja jeszcze opowiem, ponieważ bodajże 2 lata temu miałem taką przyjemność wybrać się na spotkanie autorskie z Quentinem Tarantino w Berlinie, ponieważ Quentin jechał w taką mini trasę, podczas której promował swoją książkę, którą napisał o historii kina, a może nawet nie do końca o historii kina, tyle co bardziej o jego spojrzeniu na kino i filmach, które w jakiś szczególny sposób na niego wpłynęły, choć niekoniecznie są to jego ulubione filmy, bądź filmy, które on uważa za najlepsze w historii kina. To jest po prostu wybór takich filmów, które pasowały mu do narratywu, który chciał w tej książce jakby przedstawić. I on w teatrze Admiral's Palace w Berlinie miał takie swoje one-man show, troszkę też wywiad częściowo, bo były tam fragmenty, podczas których czytał książkę, ale były też właśnie fragmenty, gdzie był prowadzony z nim wywiad. Ta książka nazywa się Cinema Speculation. Jest bardzo interesująca. On omawia tam takie nieszablonowe filmy. Nie odnosi się jakoś strasznie dużo do muzyki, kilkukrotnie jest tam coś wspomniane, natomiast podczas samego spotkania Quentin mówił dość sporo o muzyce i tu mam parę takich ciekawych rzeczy z tym związanych, których pewnie gdzieś tam w internecie nie jest tak łatwo wyszperać te informacje. A mianowicie Quentin Tarantino opowiadał, że on był na początku pod ogromnym wpływem właśnie takiej muzyki, jaka grała w Pulp Fiction i w Jackie Brown, ponieważ jego mama mieszkała razem właśnie ze swoim partnerem. Oni chyba nigdy nie mieli ślubu, więc to nie był jego ojczym, a bardziej właśnie taki opiekun, partner jego matki. I on był czarnoskóry i słuchał właśnie wszystkich tych rzeczy typu Motown, Soul, R&B i tak dalej. I dzięki temu Quentin Tarantino został jakby nauczony słuchania tego typu muzyki i uważał to, że to jest coś naprawdę takiego cool, bo on uważał, że ten partner tej matki jest najbardziej cool osobą, jaką zna i on chciał być taki jak on, bo on miał po prostu jakiś taki vibe, taką charyzmę i osobowość, która imponowała bardzo Quentinowi i wiem, że on też zabierał go często do kina, ale oni chodzili do kina na filmy, które były często bardziej targetowane i bardziej nastawione na afroamerykańską część populacji. Te filmy nazywały się Blaxploitation. To się odnosi do tych filmów, które się też nazywają jakoś tam Exploitation Movies i tak dalej. To w latach 70. było popularne. Natomiast właśnie te Blaxploitation chodziło o to, że te filmy, które produkowano w USA w latach 70. i 60. i tak dalej, tam nie było czarnoskórych postaci, które były głównymi bohaterami w historiach. Jeśli pojawiał się ktoś afroamerykański w filmach, no to chodziło tutaj raczej typowo o to, że była to ofiara jakiegoś przestępstwa albo przestępca sam w sobie i tak dalej. Związane to wszystko było też z tym ruchem Czarnych Panter i tak dalej. Gdzieś się wytworzył ten ruch właśnie tych filmów Blaxploitation, na które Quentin Tarantino młody chodził właśnie ze swoim ojczynem. Natomiast tutaj widać te wpływy właśnie tego kina i tej muzyki na Quentina. On mówi, że on też był wielkim fanem rock'n'rolla, tak ogólnie. Jest wielkim fanem Elvisa Presleya i jest wielkim fanem Buddy'ego Holly. To się będzie też przewijało w Pulp Fiction później. Więc rock'n'roll, surf rock, wszystkie soul, R&B, funk i tak dalej, to są właśnie klimaty a la Quentin Tarantino, natomiast on mówi, że później po czasie polubił też bardzo takich rzeczy, których słuchamy w dużej też mierze my z Łukaszem, oczywiście my słuchamy tych wszystkich funkowych rzeczy i tak dalej również, ale taka rzecz, która jest też dla nas bardzo charakterystyczna, te wszystkie amerykanowate, folkowe rzeczy, songwritingowe i on jest wielkim fanem Boba Dylana, tak jak ja. I jego ulubionym albumem Boba Dylana jest Blood on the Tracks, a jego ulubionym utworem jest Tangled Up in Blue. I to jest tak zdecydowanie jego w ogóle ulubiony album i jego ulubiony utwór ever, bo o tym też właśnie na tym spotkaniu mówił. No ale tak jak też mówiłem, on ma bardzo szerokie spektrum, jeśli chodzi o swoje gusta. Ja wiem, że on na przykład wspominał, że fanami Wściekłych Psów było większość zespołów grunge'owych. Pearl Jam, Nirvana i tak dalej. Nirvana, czyli Kurt Cobain, był do tego stopnia zafascynowany Quentinem Tarantino, że wymienił go w podziękowaniach do albumu Nirvany In Utero. Jak się ogląda tego bukleta z tego CD-ka, tą książeczkę, która tam jest, to są podziękowania na końcu i są również podziękowania dla Quentina Tarantino.
Ale jestem ciekaw, czy maczał w tym palce Steve Albini, bo on jakby nie było produkował tą płytę, ale pewnie nie, chociaż byłbym w stanie to sobie wyobrazić. A wspomniałeś o Elvisie, a w sumie Quentin to udawał Elvisa kiedyś, taki był można powiedzieć jego początek z kinematografią, jak w serialu Złotka.
Golden Girls, tak.
Golden Girls wystąpił, był sobowtórem takim Elvisa, no tam przebrał się za Elvisa po prostu na potrzeby tam jakiegoś fikcyjnego bandu czy czegoś, no ale był, no jest tam, widnieje w necie.
A ten klip w ogóle był jednym z bardziej znanych z tego serialu do tego stopnia, że przez to, że był często powtarzany w telewizji, też w wycinkach i tak dalej, on za każdym razem dostawał tantiemy i przez pewien czas, jak miał problemy finansowe, zanim odniósł taki wielki sukces z Wściekłymi Psami, to w dużej mierze żył z tych tantiemów właśnie z tego epizodu Golden Girls.
Przecież to wspaniałe. Elvis mu uratował.
Tak, a on sam wielkim fanem Elvisa również jest, także wydaje mi się, że tutaj gdzieś się wszechświat tak zszedł w jakieś takie połączenie wibracji kosmosu i Elvis zapewnił mu w ciężkich chwilach pieniądze.
Tak, Kuba, ale Quentin musiał tylko na początku mocno się martwić o to, żeby zarobić pieniądze. Potem już się nie musiał martwić. A o tym, jak się już nie musiał o to martwić, kiedy już zaczął odnosić sukcesy, no to my odpowiemy ewidentnie za 3 tygodnie, bo nam się czas właśnie wyczerpuje.
Tak, zapraszamy do nas na social media, na Facebooka, na Instagrama. Tam mamy różne posty związane z muzyką. Będzie coś pewnie o Quentinie Tarantino, ale nie tylko, bo zawsze są też jakieś recenzje płyt, koncertów, książek, filmów muzycznych i tak dalej.
To będzie też moment na reklamę, takie lokowanie produktu, ale my polecamy Hard Rockets Łukasza Sojki, więc poznajcie koniecznie twórczość chłopaków, bo jest autentycznie fantastyczna i wspaniała. A za 3 tygodnie my zaczniemy od takich muzycznych niespodzianek, bo Kuba mówiłeś, że trochę by się przydało tego grania więcej, no to będzie trochę grania.
Będzie, będzie, chociaż ja nie jestem do końca pewien, Łukaszu, czy my nie zaczynamy jednak podsumowaniem.
Tak, ale tam też będzie granie.
Tam też będzie granie.
Wszystko przemyślałem.
Dokładnie tak. Także nie będzie o filmach Quentina Tarantino za 3 tygodnie, tylko będzie podsumowanie 3 kwartału roku 2024, a za 6 tygodni będziemy kontynuować sprawę Quentina Tarantino. Dobrze. To do usłyszenia za 3 tygodnie. Pa, pa.
Cześć.
Tu mój pies chodził, także powtarzam to, co powiedziałem przed chwilą, gdyby trzeba było wyciąć chodzącego psa.